Proszę Państwa, tutaj już przejdziemy teraz do stricte nauczania Jana Pawła II. No i tu troszkę będę musiała się do filozofii odwołać, zwłaszcza w jego metodzie badania cielesności, tak zwanej antropologii adekwatnej. On tak sobie to ukuł, ten termin, i on potem posłużył, i to jest dobry termin. Zaraz też wyjaśnię, o co chodzi. Ale żeby znowu ładnie wprowadzić, to powiem, że człowiek został stworzony w bliskości Boga. To nie może nie mieć wpływu. Bliskości Boga i został stworzony przez Boga i został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. A zatem ten obraz Boży w człowieku jest i tego nie można zetrzeć, tego nie można zamknąć. Nawet gdyby człowiek, nie wiem, jak był upodlony, jak bardzo upodlone było jego ciało, to zawsze będzie otwarty na Boga. Będzie zawsze capax Dei. Capax Dei, obraz szukający, wyciągnięty, wychodzący. To, co mówimy też o transcendencji, że miara człowieka, miarą człowieka jest to, że nie ma miary. Miara człowieka nie jest w nim. I dlatego Karol Wojtyła mówił, że życie człowieka jest drogą, że człowiek nie ma rozmiarów ziemi gdzieś, tak? W jakimś takim matematyce. To chodzi o to, że problemy człowieka rozwiązywać trzeba wewnętrznie, a nie zewnętrznie. Jeżeli są, zobaczcie dzisiaj, co świat ci podpowiada, są problemy natury zewnętrznej, przyjemnościowej, tak mówiliśmy o tym. Dochodzą do różnego rodzaju seksuologów, ludzi, którzy kasują za tak zwane porady, dorady. Nie mówię, że to nie jest potrzebne pewnie w niektórych, natomiast tam, gdzie jest Boża bojaźń i miłość do Boga, tam rozwiązują się wszystkie problemy. I to nie jest utopia. I to nie jest utopia, bo tak jest człowiek stworzony. Tylko czy człowiek chce tak żyć? No to już jest pytanie, słuchajcie, i Wojtyle też to zarzucano, że jak on jeszcze miał wykłady z etyki na KUL-u, to mówiono, że on ma taki trudny język. Ta właśnie, tu rozmawiałam też z panią w przerwie, jego osoba i czyn. No, to jest rzeczywiście, człowiek pokazuje się w czynie, on to wszystko rozkłada na porządki filozoficzne, ale że ten język jest trudny. Natomiast słuchajcie, to co tutaj, do czego on się zawsze odwołuje, to właśnie do tego, że nie można redukować człowieka. I dlatego używa tak zwanego terminu antropologii adekwatnej. Co to znaczy? Słuchajcie, antropologia to jest nauka antropos, Państwo wiecie, nauka o człowieku. I antropologia adekwatna mówi tak, co w człowieku, może tak, co w człowieku istotowo należy do niego, co jest przedmiotem, bez którego człowiek nie zajdzie, nie zaistnieje ten byt, który nazywamy człowiekiem. I on mówi ciało. No zostawmy na razie, bo on potem jeszcze doda ciało uduchowione. I duch ucieleśniony, to jest też jego. Ale przez co my wiemy, że to coś jest człowiekiem? Tak? Jakiś byt jest człowiekiem. I on mówi przez to, że ma ciało. Ludzkie ciało, nie jakiekolwiek ciało, tylko ludzkie ciało. Tak? I to jest jakby ten przedmiot materialny, a przedmiotem formalnym, jak pokazuje się ciało, tak? Na ile ciało jest komponentem człowieczeństwa, że ono odsłania nam bycie człowiekiem, istotę człowieczeństwa. Czyli cielesność jest potrzebna do tego, czyli to, co on chce zbadać, to jest fenomenologii, to jest ta metoda tutaj. Najpierw chce, skąd ja wiem, że to jest człowiek? No i powiemy po ciele, po kształcie ciała, anima forma corporis jest. I papież doda, tak, ciało ludzkie, czyli uduchowione. Patrząc na ciało zwierzęcia, tak, to często nie mówimy uduchowione, czy nie mówimy uduchowione. W przypadku człowieka ciało uduchowione i duch ucieleśniony, to jest jego też tutaj taki zgrabny zwrot. I drugie, jak ciało jest znakowością osoby. Jak ciało pokazuje mi ciebie. I teraz proszę Państwa, co to znaczy? Zobaczcie, pojawia się słowo ciało. Duch, osoba. Ciało, duch, osoba. I mowa ciała to jest to. Ciało, jak rozmawia ciało. Ciało z siebie nie rozmawia, ale znaczy. A to już coś jest. Tak? ciało znaczy. Teraz zobaczcie, jeżeli ja widzę ciało obleczone w habit, ciało, które ma obrączkę na palcu, ciało ludzkie, widzę człowieka, no to mogę powiedzieć coś już na ten temat? Oczywiście, bez słów tej drugiej osoby wiem, że to jest zakonnica, a to jest mężatka. No chyba, że to są siostry bezhabitowe, które też noszą takie obrączki i kiedyś wpadłam w pułapkę. Bo się pytałam pewnej mojej koleżanki, ja mówię, o Lucyna, ty to tak odpowiednich rozmiarów była. I ja mówię, ty to masz dużo tych dzieci. I ona ho, ho, ho. I jak zdjęła obrączkę, to miała na rewersie datę ślubów zakonnych. Ja mówię, ojejku, to ty jesteś zakonnica. A ona mówi, nie, zakonnica, ja jestem skrytka. Skrytka. Dobrze. Więc, ale chodzi o to, że czyli znakowość osoby. Ciało, jeszcze raz mówię, co rozmawia? Ciało rozmawia. Duch rozmawia, ciało uduchowione, duch ucieleśniony i osoba, że człowiek jest osobą. W zasadzie to są priorytety. Bez tego nie zrozumiemy mowy ciała. Mowy ciała. I to rozmawia, to gada. To jest powiązane w Wojtyły. To jest właśnie ta antropologia adekwatna. I teraz zobaczcie, w tej kondycji on się musi sprzeciwić redukcjonizmowi. Bo proszę Państwa, przecież redukcjonizm biologiczny na przykład, albo, ale ten jest najbardziej znany, ale redukcjonizm socjologiczny, że człowiek to tylko psychizm, fizycyzm, to my już przerabialiśmy, bo wszystkie ateistyczne szkoły lansują taki obraz człowieka. Zobaczcie, gdy weźmiemy nawet Hegla, który mówi o duchu, czy weźmiemy Nietzschego, czy Feuerbacha, to wszystko jest spłycone, zwłaszcza tutaj Freuda, do biologizmu albo socjologizmu. Tak? Człowiek jest tam poniewierany, dlatego że tam nie dochodzi do głosu coś, co jest bardzo ważne, mianowicie duch. Mianowicie, no właściwie duch, bo osoba, to jeszcze byśmy się mogli tutaj pokłócić. Tak? I teraz, słuchajcie, Karol Wojtyła mówi tak, biologizm, redukcjonizm biologiczny, stawia pytanie i tutaj on się wadzi z Kartezjuszem. Z różnymi się wadzi, ale ja tylko przykład podam Kartezjusza. Państwo na pewno wiecie, że Kartezjusz mówił myślę, więc jestem, cogito ergo sum. I to się wydaje bardzo pozytywne, bardzo uprawomocnione. Ale zobaczcie, myśl wyprzedza byt. Zgadza się? Cogito wyprzedza esse. Myślę, więc jestem. A weźmy teraz, sprawdzajmy odwrotnie. Jestem, ale nie myślę, to znaczy, że mnie nie ma. Jeżeli nie myślę, mnie nie ma. Jest to swoisty idealizm. To potem zadzierżgnął Hegel, ten duch. A co to znaczy, myślę, więc jestem? Czyli moje jestestwo jest uwarunkowane moim myśleniem. A co zrobię z ludźmi, którzy nie myślą, na przykład chorzy psychicznie. No, coś tam myślą, ale wiecie, o co chodzi Państwo, te skrajne już przykłady. Tak, ludzi bez mózgu, którzy się rodzą właśnie z defektami i tak dalej. I to jest bardzo, wydaje się, poprawne. I od Kartezjusza, proszę Państwa, następuje ten spadek albo złe zainteresowanie człowiekiem. Złe zainteresowanie. Ono się potem będzie kulać przez wszystkie stulecia, aż dojdziemy właśnie do negacji ciała i genderu, genderyzmu tego, co dzisiaj mamy i tak dalej. I teraz redukcjonizm, biologizm tutaj jest, tak, że człowiek to jest, nie wiem, organizm ludzki. To jest prawda, że jest biologicznie uwarunkowany, genetycznie zlepiony, tak, prawda. To wszystko, że człowiek ma, nie wiem, cechy, które dziedziczy po swoich przodkach, zgadza się, ale papież ostrzega, że redukcjonizm, czyli widzenie człowieka tylko przez pryzmat na przykład biologii, co dzisiaj funkcjonuje bardzo i się ma dobrze, jest renesans takiego biologizmu, no spowoduje to, że my dojdziemy do takiego jednopłaszczyznowego wymiaru człowieka, że my nie zrozumiemy człowieka. My zrozumiemy jego organizm, jego funkcjonowanie, jego być albo nie być w dziedzinie zdrowia. Wszystkie diety temu służą, solaria, pielęgnowanie ciała, ale to jest jeden z wektorów poznania człowieka. Jeden z wektorów, tak? Tutaj tak samo, zobaczcie, czyli jak człowiek się zachowuje przez bodźce, czyli poddaje człowieka eksperymentom. Tak? W XIX wieku jeszcze hipnoza była tolerowana przez Kościół, dzisiaj nie. Znaczy już dawno nie, ale nie wolno manipulować człowiekiem, wkręcać go w jakieś sytuacje, gdzie on się odczłowieczy z natury, bo to go przerośnie. Na przykład ludzie, którzy są nieustannie w środowisku doświadczenia zła, widzą tylko złe obrazy, sami stają się źli, ponieważ no to jest coś, nośnikiem, wzrok jest nośnikiem, który odwołuje się do duchowości. Dlatego na przykład ta pożądliwość oczu i tak dalej, to gdzieś jest powiązane. Tak? Człowiek, zobaczcie, jest badaczem, konstruktorem. Tak? To się wydaje ładnie, że człowiek jest, ale jednocześnie i kultura, i biologia, i bodźce tak naprawdę ograniczają człowieka. Człowiek jest coś więcej niż to, niż biologia, niż kultura, niż socjologizm, niż zachowanie stadne, że człowiek się wszyscy tak zachowują, że każdy w takiej sytuacji będzie tak się i tak zachowywał. Oczywiście są pewne takie doświadczenia, które jakby potwierdzają to, że człowiek ma takie myślenie. No ale to jest pewien sektor życia człowieka, a nie cały człowiek. I teraz, proszę Państwa, jeżeli wejdziemy teraz, że tak powiem, na rynek teologii ciała i to, jak należy to rozumieć, przez, jak to rozumiał Karol Wojtyła, to wśród katolików, jeżeli zapytamy, zresztą Państwo sami wiecie, to mikroskopijny promil wie, że coś w ogóle takiego istnieje, teologia ciała. Bo generalnie, proszę Państwa, mówi się o teologii fundamentalnej, dogmatycznej, biblijnej, teologii moralnej, tak? Homiletyce, różnych. Natomiast tutaj mamy, czyli co to znaczy? Logos w ciele człowieka? Logos w ciele człowieka, teologia, nauka o logosie, o Bogu, ale że moje ciało coś odsłania. I dlaczego tak wielki problem jest z tym? Dlatego to jest, no właśnie, i tutaj mam jeszcze takie, że kiedy do powiedzenia, kiedy Karol Wojtyła był u świętego Floriana, tam, proszę Państwa, był tylko 2 lata, ale udzielił 167 ślubów. Praktycznie co tydzień udzielał ślubów, chcieli, żeby on udzielał. I on tych ludzi właśnie formował do takiej teologii. I potem oczywiście nie zostawiał ich po zawarciu małżeństwa, tylko tworzył właśnie takie grupy, wspólnoty małżeństw, rodzin dla formacji. I Jan Paweł II skoncentrował się, proszę Państwa, na pewnej wykładni ciała. Co ciało mówi? Najpierw oczywiście, zobaczcie, to jest optyka i to trochę jest Boża, ale też jest filozoficzna optyka, że z filozofii też, filozofia może być pewną preambułą, pewnym obrazem do zrozumienia tego, co Bóg myśli o ciele. Dlaczego w ogóle w ciele Bóg stworzył człowieka? Zastanawialiście się, dlaczego Pan Bóg nas, zobaczcie, w ten sposób stworzył? Dlaczego? Dlaczego stworzył nas, tego Adamach, tego mężczyznę, bo właściwie Adamach to nie jest Adam, to nie jest mężczyzna, to jest człowiek, to jest idea człowieczeństwa. Adamach oznacza proch po hebrajsku. Ewa jest pod, to jest trochę nietrafione zdjęcie, Ewa jest pod sercem Boga, on ją trzyma ręką, tak jakby się zastanawiał, czy takiemu komuś warto wydać takie coś, taką oną, nie może coś, taką oną, czy taka ona, która jest, uwaga panowie, i to będzie bolało, jest przeznaczona tylko do tego, żeby być kochana. Kobieta jest tylko osobą przeznaczoną do miłowania, do kochania. Tylko do tego. Jeżeli nie, to kąsa. Kobietę trzeba kochać. I dlaczego? Ponieważ my, to jest gdzieś, słuchajcie, jakaś preintuicja w naszej naturze, panowie tego nie zrozumieją, bo to jest prosty instrument, tam się nie ma co zepsuć nawet. Ale proszę Państwa, kobiecość, bardzo panów przepraszam za te sarkastyczne słowa, ale kobiecość, preintuicja kobiety jest taka, ja już kiedyś byłam tak bardzo kochana, dlatego ja tak bardzo chcę kochać, muszę kochać, powinnam kochać i chcę być kochana. Ponieważ mamy doświadczenie tego gdzieś tam, tej boskości, Bóg mnie kocha miłością szaleńczą. Bóg mnie tak kochał. Bóg mnie tak kochał. I ja żądam od Ciebie, mojego Adama, tego przy boku, Jacka, Pawła, Grzegorza, już poznałam trochę, i tego Adama Sławomira, mojego Marka, tego, który stoi przy mnie, którego Bóg postawił, jak wierzymy, żebyś mnie tak kochał. żebyś mnie kochał tak, jak Bóg mnie kochał. No ale ja nie wiem, jak Bóg kochał. No to patrz na Chrystusa, to chyba wiesz, jak On kochał Kościół. Masz oddać za mnie swoje życie. Zadajcie to pytanie, takie pytanie waszym drugim ja. Zobaczycie, powie, że idzie rąbać drzewo albo do garażu. Że pomyśli nad odpowiedzią. Jak będzie myślał, nic z tego nie wyjdzie. I to, proszę Państwa, to jest, słuchajcie, to jest obraz idealny, ale Bóg tak stworzył, żeby ludzie się nie ranili. Bóg nie stworzył ludzi do tego, żeby zadawali sobie rany. I teraz zobaczcie, to ciało jest mową Boga. Bóg się wyraża w pewnym, w takiej cielesnej, no w tym psychizmie, ale też w zmysłowości, w cielesności, że Bóg tak pomyślał człowieka, sam będąc duchem. Czyli to podobieństwo do Boga, bo zobaczcie, gdyby Bóg stworzył nas na swój, jakby to nazwać, na dokładny swój obraz, to byśmy byli duchowi. A tylko aniołowie są stworzeni jako duchowi, nie mają ciała. A człowiek jest stworzony z ciałem i jest powiedziane, zobaczcie, do aniołów nie jest powiedziane, będziecie na mój obraz. Jest tak w Biblii? Nie. Do aniołów nie ma tekstu, jesteście jako na mój obraz stworzeni. Jesteście, macie poznanie duchowe, macie intuicję duchową, inteligencję duchową, ale nie macie, nie jesteście na mój obraz. A dlaczego człowiek jest, do człowieka jest powiedziane, jesteś na mój obraz? Gdzie jest ten obraz? W relacji. W relacji. Anioł nie jest stworzony do relacji. Anioł jest istota, która służy. To jest posłannik Boga, wysłannik, dwór, bo monarchia, zostawmy. Tylko dlaczego Bóg tak stwarza? Gdzie jest to podobieństwo w Bogu? Czy Bóg jest w relacji? Oczywiście. Co jest obrazem relacji w Bogu? Komunia osób, Trójca Święta. Bóg o tym wiedział, ludzie jeszcze nie. Bóg żyje, co to jest ta relacja Ojca, Syna i Ducha? To znaczy, że Ojciec nieustannie rodzi Syna. Syn nieustannie jest posyłany przez Ducha. Nieustannie trwa odkupienie. Nieustannie trwa misterium zmartwychwstania. Tylko nam ten rok liturgiczny jest potrzebny, bo żyjemy w czasie. I tak, zobaczcie, dopiero w tej perspektywie możemy zobaczyć, że ciało ludzkie było potrzebne Bogu, żeby pokazać, kim On jest. Czyli Twoje ciało, to pierwsze, objawia mi Boga. Ja mam prawo oczekiwać tego od Ciebie, że Ty mi pokazujesz Boga. Zobaczcie, ile cierpienia i bólu na twarzach ludzi, kobiet porzuconych, cierpień mężczyzn zostawionych, zdradzonych, bo to działa w dwie strony. Generalnie raczej zawsze te kobiety są jakby tam pozostawiane przez panów, ale to różnie bywa. Dlaczego? Zobaczcie, jak taka osoba ma wiedzieć, że jest Bóg, który ją kocha, jeżeli ona nie jest kochana przez tego, którego widzi. Dziś jest ta ze świętego Jana, tak? Jak możesz mówić, że kochasz Boga, a nie kochasz twojej żony? Zostawiasz ją dla innej, zmieniasz model. No, ale ja w ogóle nie wierzę w Boga. A to jest co innego. Ale to też cię nie usprawiedliwi. Czyli zobaczcie, ludzie dobrze kochani, dzieci pięknie kochane, nie stracą wiary. Tu jest przyczyna odejścia od Kościoła wielu ludzi, wielu młodych ludzi. Bo w rodzinach nie doświadczyli miłości rodziców, najpierw tych ludzi między sobą, tych dwoje, a potem czułej miłości w stosunku do dzieci. Dzisiaj dzieci nie są kochane, stąd ucieczka w manifestowanie swojego zewnętrzności, w modę, w makijaż, różne tam dziwne kolory włosów i tak dalej. To jest jakaś ucieczka, to jest jakiś, tutaj ten człowiek właśnie pokazuje, że nie ma fundamentu. Obraz Boga, mam prawo tego oczekiwać, że jesteś dla mnie obrazem, że będziesz czule mnie kochał. Oczywiście tej czułości kobieta uczy mężczyznę. Kobieta uczy. Dalej, wyraźnie widać zasadę świętości ciała. Jeżeli ciało ma funkcję komunikacji, my się komunikujemy przez ciało, dotyk ciała, tak, przygłaskanie, przytulenie, ale też złe użycie ciała w różnych sytuacjach. Ale ciało, zobaczcie, ciało jest nawet wprzęgnięte w dogmat Kościoła. Wiecie w jakim momencie? W credo, Jest wyznanie wiary jakie? Wierzę w ciała zmartwychwstanie. To znaczy, że to ciało, to co ty teraz masz, nie inne ciało. Moje ciało jest potencją mojego zbawienia, bo ja, tak jak powiedzieliśmy, zbawiamy się w ciele, z ciałem i przez ciało. Ma być w niebie. Oczywiście jego funkcje się zmienią. Przeobrażenie ciała, ubóstwo. My nie wiemy, jak wygląda ciało przebóstwione, ale chwileczkę, trochę wiemy. Kiedy Jezus się przemienia na górze Tabor, jego ciało stało się lśniąco białe, jakieś przemienione, oni tam niewiele wiedzą, co tam było, ale tak opisują jego tam szaty i tak dalej. To jest coś z tego. Ciało przemienione. Grecy powiedzą, że to jest divinus, coś boskiego świeci w człowieku. Nieraz widzimy ludzi bożych i mówimy, to są ludzie święci. Coś nam świeci w nich. A co dopiero po drugiej stronie będzie świeciło. Tam, słuchajcie, jak na targowisku. Znaczy, tak w dobrym znaczeniu. Wszystko będzie świeciło. Najprostszy sprzęt, albo najlepszy sprzęt na dyskotekach, to jest nic. Świętość ciała, czyli świecenie ciała, byśmy powiedzieli. Edyta Stein mówi, że jeżeli człowiek żyje zgodnie ze swoim sensem, człowieczeństwo, natura człowieka, człowiek żyje zgodnie ze swoją naturą, to świeci. No w tym sensie, że jest uporządkowane. Harmonia. Człowiek ma odbijać harmonię, która jest w Bogu. A co robimy z ciałem, jak to ciało, jak szatan zabiega o ciało ludzkie, to widzicie. Zdemaskować ludzkie ciało, odżyć człowieka w zgodności, to najprościej jest rozebrać człowieka. Poniżyć go, tak? Upodlić człowieka. Zgnoić, przepraszam za słowo. Zabić, sprostytuować, nie kochać, wykopać, oddać do przytułku, dokonać eutanazji. Takie pomysły ma, takie kaprysy ma zły duch i my to robimy. Więc pierwsze, świętość ciała ludzkiego, które i teraz tak, dążenie do świętości no może być bardzo, bym powiedziała, dramatyczne, bo czasami nasze ciało zamieszkane będzie tak mocno, że ono będzie otwarte na stygmaty. Obecne to stygmaty. To jest duchowa obecność Boga. Przede wszystkim ty duchowo uczestniczysz w męce Chrystusa, bo stygmaty mają zawsze wymiar pasyjny. To nie jest symptom zmartwychwstania. Wszyscy święci, którzy nosili stygmaty, pierwszym był Franciszek, co znamy, a potem kilkanaście czy kilkadziesiąt osób udokumentowanych, że mieli te stygmaty, czy takie zakryte, czy odkryte, ale to jest zawsze ekspiacyjne, czyli expio, dodatkowe dobro. Ja wynagradzam Bogu za coś, ja Go pocieszam za coś. Ja niewiarę mojego syna biorę na siebie, ja niewiarę mojej córki biorę na siebie, ja niewiarę mojego męża biorę na siebie i to boli. Nie mam, tak? Czyli rozumiem, że tak muszę. Nie wszyscy to rozumieją, ale są tacy, co rozumieją. Czyli moje ciało, które oddaję Bogu, Pan Bóg może mi właśnie przez to, słuchajcie, w czasach, kiedy umiera Stalin, to był 53 rok, żyje we Włoszech mistyczka Nazura, Azura, nie wiem, Maria, która niedaleko Neapolu, która nie czyta gazet, jest matką i żoną, no nie czyta gazet, nie, że nie jest analfabetką, ale tym się nie interesuje. Jest to dusza mistyczna, kobieta, która chodzi na stragany, robi zakupy, kocha dzieci i męża. Ma spowiednika i mówi, proszę księdza, mam się modlić za jakiegoś człowieka. Nazywa go Stalin. Nie wiem, kto to jest, ale to w wizji miałam, że mam się za niego modlić. Ten ksiądz wiedział, co chodzi, no i wyraził zgodę. Ona nazywa się posłuszeństwo, tak? Zawsze w tym życiu duchowym jest posłuszeństwo Kościołowi i on jej pozwolił. Po trzech dniach ksiądz się modli, Panie, zabierz to cierpienie, bo nie mogę patrzeć na to, co robisz z tą kobietą. Słuchajcie, doznawała strasznych, powiedziałabym, piekielnych odsłon w własnym ciele, do bluźnierstw i negacji Boga. Nie była w stanie, no fizycznie była całkowicie, ona była jakby odizolowana, ona nie była w stanie funkcjonować. W tym czasie, co się dzieje w Rosji, na Krymie, przepraszam, umiera Stalin. Swietłana, są dzienniki Swietłany, jego córki. Mówi, nie wierzyłam, Boga nie, ale kiedy ojciec umierał, ten straszny krzyk, gdzie nie udostępniano jej przyjścia do jego łoża, w pewnym momencie się to udało. Mówi, Boga nie ma chyba, ale diabeł to na pewno jest. Jak patrzyłam na twarz mojego ojca, co widziała? I teraz by się wydawało potępienie, może tak, nie wiem. Ale z drugiej strony jest jakieś expio, naczynia połączone, straszne zło, ale jest ktoś, który jest predestynowany z powodu swojego życia duchowego. Więc zobaczcie, rozwój życia duchowego nigdy nie jest za darmo gdzieś tam, tak? Bo ono to jest charyzmat, jeżeli to rozumiemy. To jest jakiś charyzmat, który będzie wykorzystany. I myślę, że tak samo Karol Wojtyła nie byłby takim papieżem, nie byłby takim papieżem, takim biskupem Rzymu i przewodnikiem i duchowym, pasterzem, gdyby nie jego siła, która płynęła z życia duchowego. Nigdy tego nie zatracił. Państwo wiecie, że są takie różne relacje, które mówią, że całą noc jako papież też się modlił, że go nie było. Siostra sercanka przyszła łóżko robić, bo tam sercanki pracowały gładziutkie, tak jak było wczoraj, tak jest dzisiaj. I siedzi w kaplicy, modlił się. Miał taki, na przykład na Jaszczurówce, jak byliście w Zakopanem, tam siostry prowadzą rekolekcje urszulanki dla kapłanów do dnia dzisiejszego. I kiedyś tam przyjechał, zszedł ze szlaku i tam pojechał na rekolekcję i siostra go wpuściła. Mówi, ksiądz nie był zameldowany, no ale ja tylko bym się chciał pomodlić, nie chodzi mi o pokój. No i go wpuściła, trochę dziwnie wyglądał, bo miał takie trapery i sportowo, a wtedy księża tak nie chodzili. No go wpuściła, ale co chwilę sprawdzała, czy to rzeczywiście nieudawany ksiądz. I on się całą noc modlił w ich kaplicy, leżąc krzyżem. Słuchajcie, to jest rozmiar niesamowity. To jest olbrzym duchowy, to jest olbrzym. I uwierzył w to, że tak można, nie? Że można Panu Bogu oddać. No, może trochę spał potem, już nie wiem. Więc mamy świętość ciała. Dalej, ta znakowość ciała, czyli ciało, tak, ale to za chwilę przy sensie i wartości. Dar i zadanie. Ciało jest dane i zadane. To też jest ulubione, takie na pewno pamiętam. Dane i zadane. Dane, twoja osoba jest w tym oto ciele. Twoje ciało mówi mi o tobie, ale nie mówi mi wszystkiego. Odsłania mi pewną twoją tajemnicę. Ty się przez to ciało wypowiadasz, ale nie cały. Czyli ciało jest znakowością osoby. Tej oto osoby znakowością jest to oto ciało. Dlatego każda ingerencja w ciało ludzkie z punktu widzenia katolickiego jest niedozwolona. Nieetyczna nam niedozwolona, to tak brzmi trochę, wiecie. Wiecie, o co chodzi. Transgenizm, transhumanizm, kremacja ciała. Tak? Kościół dopuszcza, ale... Czy toleruje, ale, czy dopuszcza, ale no nie zaleca. Tak? To są pewne rzeczy, które mają wymiar nieetyczny. Czyli ciało, dlatego o ciało trzeba dbać. Słuchajcie, Edyta Stein, zobaczcie, wielcy mistycy, bo to była mistyczka, i pisze również o tym, w bycie wiecznym i skończonym, w takiej książce, która miała być habilitacją, a z różnych powodów się nie stała, że o ciało trzeba dbać, żeby ono funkcjonowało, żeby było wolne, bo mówiliśmy o wolności ciała. Wolne nie tylko od przymusu grzeszenia, czy wolne od różnych nałogów, ale wolne od chorób. Czyli oczywiście nie będzie w 100% wolne od chorób, ale to, co ja mogę obezwładnić, powinnam zrobić. Dlaczego? Żeby ono dobrze funkcjonowało. Ponieważ przeszkadza mi wtedy w życiu modlitwy. Jeżeli mnie boli kręgosłup, boli mnie, nie wiem, brzuch, boli mnie ucho, no to czy ząb, no to powinnam z przyzwoitości o to zadbać, bo mam obowiązek dbania o moje ciało, ale też z tego powodu, że to moje ciało jest zadaniem. Ono bierze udział w mojej relacji z Bogiem na przykład. I kiedy mnie boli ucho, czy ząb, czy coś, no to nie będzie funkcjonowało dobrze, bo będę się skupiać na tym. Tak? Czyli prosta rada. Ciało jako tyle o ile, nie przesadzać, bo przesada nie jest dobra, ale zachować ten umiar w trosce o ciało. Dalej, pisze też Wojtyła, czy twierdzi, mówiąc w ten sposób o wartości ludzkiego ciała, od poczęcia do naturalnej śmierci. Dlaczego? Dlatego, że ciało jest ciałem uduchowionym. Ciało uduchowione i duch ucieleśniony. O sensie już mówiliśmy, o tym świeceniu ciała i też mówiliśmy o miejscu odsłaniania. Ciało może odsłaniać Boga. w Nim, zobaczcie, co pisze apostoł, w Nim nasze ręce dotykały, Jan pisze, patrzyliśmy na Tego, którego Żydzi ukrzyżowali, myśmy Go widzieli w ciele, dotykaliśmy. Człowiek jako istota symboliczna ma potrzebę dotyku na przykład. Dlatego zobaczcie, w wielu takich formacjach zakonnych, zwłaszcza myślę tutaj o siostrach Grabowcu, to jest niedaleko Gdyni, to są betlejemitki. Nie wiem, czy byliście, to one mają w swojej liturgii całowanie ikon, a na pewno kłanianie się ikonom. Człowiek potrzebuje mowy, ta mowa ciała to jest też gest. Składanie rąk jest gestem. Modlitwa, ciało, które, na przykład Żydzi się modlą tylko na stojąco. Jezus jako pierwszy przełamał ten schemat, modląc się na kolanach i dokonując tak zwanej leżenia krzyżem, tak? Jezus leżał krzyżem, modlił się w ogrójcu, mówimy, że upadł na twarz, tak? Czyli gdzieś byśmy tu, to jest, czyli moje ciało bierze udział w modlitwie, moja twarz bierze udział w modlitwie. Stąd też bez kozery pisali Bonaventura i wielu tych średniowiecznych, wczesnych ojców duchowości, że ciało jest znakowością duszy. Oczy są znakowością duszy. Głębia spojrzenia. Także, że oczy, że twarz mówi o człowieku. Twarz, spojrzenie, troska o nie. Jest miejscem odsłaniania. I teraz ten Augustyn, który już tutaj został przywołany, to już powiedziałam, tylko tutaj powtórzymy, bo nie mieliśmy tej prezentacji, że ciało jako miejsce grzechu i dla grzechu, więc on jako były manicheista jeszcze się z tego nie nawrócił, kiedy o tym pisał, ale był moment, że tak uważał. Ta grzeszność współżycia seksualnego, mówił, że jest ona tylko właśnie z tego powodu, że jest dziecko, że jest wiara, że to są jednak wierzący ludzie i że to jest sakrament, że Bóg musi w tym jeść. Natomiast nowum Karola Wojtyły. Ciało ludzkie jest szczytem Bożego stworzenia i to widzimy w całej konkluzji Księgi Rodzaju. Człowiek jest na szczycie, jest koroną. Człowiek nie musi się wstydzić tego, że jest człowiekiem. Aż człowiekiem. Jestem aż człowiekiem, nie tylko człowiekiem. Dzisiaj próbuje się to ludziom wmówić i o tej wielkiej herezji, która dzisiaj ma miejsce, herezją, coś część biorę za całość. Pisał już Benedykt XVI, kiedy przewidywał taki scenariusz cywilizacji, nie tylko europejskiej, ludzkiej, że człowiek się zabłąka, człowiek jest zabłąkany. Ciało ludzkie, z niego wypływa wielka godność i powołanie, wiadomo, mówiliśmy o tym. Człowiek nie jest ciałem, chociaż to ciało posiada. Ciało jest też narzędziem wyrażania mojego człowieczeństwa i mojego ducha. To, co już powiedzieliśmy, jest uduchowione i to ktoś, ciało to ktoś, a nie coś. Dlatego zobaczcie, w Kościół i wszelkiego rodzaju, nawet nie dogmaty, ale komentarze do ciała ludzkiego, cała liturgia, gdzie ciało ludzkie bierze udział, jest upodmiotowione. Na przykład, nie wiem, czy Państwo wiecie, że zwłoki ludzkie są nietykalne. Zwłoki ludzkie według prawa kanonicznego mogą być sprofanowane. Wiecie, co to znaczy profanacja? Wykopać zwłoki, zbezcześcić, nekrofilię różnego. To jest nawet przepis, nie tyle, no wiadomo, że tutaj będzie też prawo karne, ale przede wszystkim też prawo kanoniczne. To są bardzo ważne, bardzo ciężkie grzechy i przewinienia wobec zwłok ludzkich, zobaczcie. Ciała ludzkiego. Szacunek dla ciała do końca, a nawet poza koniec. Dlatego Jan Paweł II miał takie słowo, człowiek, ciało ludzkie to nie dość wartość. On mówił takie, ale takie stworzył sobie takie słowa. Nie dość, jak będziemy tam u góry się spytamy, co miał na myśli. Nie dość wartość, czyli no wartość, to nie da się z tego zważyć, zmierzyć, przeliczyć na pieniądze, bo nawet gdyby to wszystko było, jest nie dość wartość. Nie dość wartość, więcej niż wartość, niż to, co Ty możesz powiedzieć. I proszę Państwa, to, co nam się też próbuje wielu ludzi zwłaszcza z, tutaj byśmy powiedzieli, ten nurt feministyczny, tej skrajnego feminizmu, tego radykalnego odłamu, mówi nam, że chrześcijaństwo to jest religia, to nie jest, że religia chrześcijańska neguje cię, a wręcz przeciwnie, to jest religią ciała. Skąd my o tym wiemy? Jesteśmy jeszcze w pięknym okresie świąt Bożego Narodzenia. I tutaj mamy oprócz zmartwychwstania w ciele następny dogmat, który mówi, że nasz Bóg się wcielił, wycielił słowo ciało, przyjął ciało. Jest to dogmat Maryi Dziewicy, Teotokos, i stał się człowiekiem. Czyli Pan Bóg się nie wstydził ubrać w Twoje i moje ciało. Przyjął ciało ludzkie. Dlaczego? Dlatego, że to ciało, tak, jest komponentem tego zamierzenia, tego planu Bożego. Słuchajcie, człowiek nie może kochać bez... No właśnie, teraz pytanie. Czy człowiek może kochać poza ciałem? Może. Może kochać poza ciałem. W tym sensie, jeżeli chodzi o fizykalność. Kochają celibatariusze poza ciałem. Ci, którzy... Dziewice konsekrowane, siostry zakonne w habitach. Kochają dzieci, przedszkola, tam gdzie pracują. Kochają. Tak? Nie nazywamy tego miłością platoniczną. To jest też miłość. I czasami większa niż ta fizykalna. I Jan Paweł II mówi tak, że najpierw musi być miłość duchowa, żeby mogła być zmysłowa. Nie eros najpierw. Tak? Kocham Ciebie jako Ciebie, a nie Ciebie ze względu na Twoje ciało. Tam, gdzie jest jakieś słowo ze względu na, trzeba wykreślić na słowo pomimo, że. Masz ciało z brakami, wstydzimy się ciała z brakami. Kocham Cię pomimo. Kocham Cię dla Ciebie samej. Kocham Cię dla Ciebie samego. To jest miłość duchowa. Bo zmysły to... No, no różnie to na to patrzą. Tak, tak trochę jakoś są może niezadowolone. Ale duch przebija cielesność i zmysłowość. Dzisiaj, zobaczcie, ludzie kochają... No, trudno może się dziwić. Zmysłowo, czyli cieleśnie. Pożądawczo, pożądliwie. Pożądliwie i się wstydzą tego, że tak kochają. Dlatego wszystkie domy publiczne najczęściej, chociaż teraz to różnie, ale działają w nocy. Grzeszą ludzie nocą najwięcej. Do tego stopnia, że mnisi benedyktyni, oni tam o tej acedii pisali, że właśnie zły duch lubi noc, taką fizyczną, geograficzną noc. To jest pole jego działania. Trzeba się bać, którzy mówią, tak, bać. Zależy, z czym mamy problemy, ale tu właśnie chodzi o to, że właśnie tutaj jest to odarcie, że człowiek pożądliwie patrzy, się wstydzi tego, że patrzy pożądliwie. Dlaczego? Bo to mu pokazuje, jaki jestem darem. Ja Ciebie potrzebuję jako przyjemność, jako rozładowanie i jako towar, i jako przedmiot, ale ja tego nie chcę tak nazywać, ja nie chcę. Ja naprawdę chcę powiedzieć, jesteś po prostu, kocham Cię, kotku. Wstydzą się ludzie tego, że tak kochają. Nazywają to miłością. Nie wiedzą. Więc papież mówi tak, chrześcijaństwo jest religią ciała, pięknego ciała, przede wszystkim Chrystusa. Stary Testament mówi, najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich. Piękno Boga. Nie wiem, czy tak patrzycie. Słuchajcie, ciało ludzkie, w ogóle wszystko, co jest na świecie, jest piękne. Bo to jest od Boga, to nie może być brzydotą. Tylko my tak na to patrzymy. Ciało ludzkie, zwłaszcza ciało ludzkie, człowiek, jest piękny, każdy człowiek. Czy potrafimy tak patrzeć na drugiego człowieka? Nawet na tego zwłaszcza, którego nie lubimy, który jest trudny i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy właśnie ten drugi aksjomat, wcielenie, to już tu właśnie mówię, no i obsługa swojego ciała, tak może brzmi technicznie, ale to jest właśnie Księga Rodzaju. I tutaj wracamy, proszę Państwa, do tego momentu, ale może ja to tylko tak pokażę. Ten Adamak, bo ja mam tę prezentację następną i chciałabym się tam zatrzymać, a to była ta na pierwszą godzinę, ale przede wszystkim chodzi o to, że właśnie ten Adamak, tutaj może to powiem, to był człowiek, nie chcę powiedzieć bezpłciowy, bo to może dziwnie brzmi, ale to słowo Adamak oznacza i człowieczeństwo, o tak bym powiedziała, człowieczeństwo, czyli w pewnym sensie stworzenie Adama i Ewy, czyli kobiecości i męskości, byśmy nazwali równoczesnym. Równoczesnym. Zobaczcie, Ewa nie powstaje, ta kobieta, kobiecość nie powstaje z rzeczy, które istniały, nie wiem, z trawy, ze zwierzęcia, z drzewa, tylko powstaje z człowieczeństwa Adama. ona pochodzi z jego cielesności, z jego żebra, bana, tam jest hebrajskie bana, zbudować. Bóg zbudował Ewę z żebra. To słowo bana hebrajskie pojawi się jeszcze raz w Starym Testamencie, kiedy jest mowa o budowie świątyni przez Salomona. Bana, świątynia. Dwa razy tylko to słowo jest użyte. Bana, czyli zbudować kobiecość i zbudować świątynię. Synagoga to jest rodzaj żeński, świątynia to jest rodzaj żeński, u Żydów też. Czyli tu chodzi o ten wątek kobiecości w relacji. Zobaczcie, to jest ten dominujący. Dlaczego? Bo Bóg się pokazuje jako oblubieniec. Czyli kobieta bana zbudowana na obraz miłości Boga do Kościoła potem, to w Nowym Testamencie brzmi. Czyli ten Adam, człowiek stworzony na ta Trójca Święta, czyli Bóg nie może nie kochać. Bóg nie może nie kochać. Bóg nie potrafi nie kochać. Ktoś powie, czy to jest jeszcze absolut. Ale czy gdyby Bóg potrafił nienawidzić, byłby absolutem? Bóg, nie chcę powiedzieć, musi kochać, bo w Bogu nie może być jakiś musieć i powinienem. Tylko Bóg z natury swojej tak musi kochać, stąd wystawia się często na śmieszność, na pogardę. Człowiek gardzi Bogiem dzisiaj. Albo stawia go na ławie oskarżonych. Do tego jest już przyzwyczajony. Tutaj mamy tą pierwotną jedność, komunia, personarum i ta nagość. Co to znaczy? Nie przed wszystkim się rozbierasz, przed wszystkimi. Nagość. Bo nie wiem, co z moją nagością ten ktoś zrobi. Dzisiaj tak jest, dlatego że nagość jest pod audytorium wstydu, powinna być. Ale nie jest przykryta wstydem. Dzisiaj się uczy bez wstydności. Bez wstydność, bez wstyd. Bez wstyd. Nie wstydź się, że się wstydzisz. To się tak już nie mówi. Wstydź się, że się wstydzisz. To jest dzisiaj. Wstydź się, że się wstydzisz. Przecież to jest wszystko ludzkie. Tak? No tutaj ta nagość jest inaczej pokazana w Nowym w Starym Testamencie. Ona wyraża to, co jest głębokie w człowieku. Bardzo wewnętrzne w człowieku. Dlatego kobieta, kobiecość może tylko być raz zaanektowana i tylko jeden może powiedzieć: kocham Cię. Błędy współczesnych Ew są spowodowane tym, że one chcą, aby każdy mężczyzna im mówił, jesteś niesamowita, jesteś seks, jesteś cudowna. To nie, że masz plastikową twarz i jeszcze inne plastiki w ciele, ale jesteś coś po prostu mega super i tak dalej. Tego pragną. Według Biblii jedna osoba może mi tylko powiedzieć: kocham Cię, bo to kocham Cię znaczy, chcę z Tobą żyć, chcę żyć dla Ciebie. Przy Tobie się będę rozwijać, rozwijał, rozwijała. Przy Tobie będę miała imię, jedno, jedyne, które Ty mi nadasz, oprócz tego, co mam. Tak, tylko jedno imię, które nadaje mężczyzna kobiecie, kobieta mężczyźnie. Kość z mojej kości. Tak? I to będzie wyrażało moje wnętrze. Przede mną się, kiedy... I tutaj zobaczcie, ta aneksja ciała, to nie jest aneksja, to jest dar w małżeństwie. Nie ma wstydu, kiedy się małżonkowie rozbierają. Nie ma wstydu, kiedy w akcie małżeńskim pokazują sobie miłość, nawet wtedy to nie jest płodność. Nie ma w tym wstydu, bo to jest piękno, w którym odbija się Bóg. Relacja, człowiek nie umie inaczej, bo nie ma tak silnych więzi duchowych. Dlatego cielesność pokazuje mu, ale tu też są różne zagwozdki, jak mówi młodzież, różne problemy z tą cielesnością. Tak. W darze ciała mężczyzna się nie wstydzi, że nie będzie erekcji. W darze ciała kobieta się nie wstydzi, że będzie musiała udawać, że jest usatysfakcjonowana. Nie ma udawania, bo w Bogu nie ma kłamstwa. W Bogu nie ma kłamstwa, jestem darem. Jestem darem. I potem papież jeszcze kończy celibat i sakrament. Mówi, że celibat jest prawdą o ciele. Że ci, którzy nie rozumieją wartości ciała ludzkiego, to się nawet do celibatu nie nadają, ani do kapłaństwa, jeżeli myślą negatywnie o tym. To na pewno jest jakaś potrzebna terapia. Ci, którzy dobrze rozumieją małżeństwo, którzy fantastycznie rozumieją relacje w małżeństwie, rodzinę, mogą być celibatariuszami. Natomiast małżeństwo jest sakramentem. A co to znaczy? Nie kłam ciałem. bo ja się skuszę i pójdę za Ciebie i wydam się za Ciebie, a Ty mnie okłamałeś Twoim ciałem. No bo myślałem, że Cię kocham, bo to tak było w narzeczeństwie. A teraz to ja już nie wiem, gdzie ta miłość jest. Ciało nie kocha. Ciało jest narzędziem miłości. Dlatego Karol Wojtyła często mówi, miłość to nie jest to, co Ty postanawiasz. To, co czujesz, przepraszam. To, co czujesz, tylko to, co Ty postanawiasz. By się wydawało na sucho. Ja postanawiam Cię kochać. Nie wiem, czy będę zawsze Ci kupował kwiaty. Czy zawsze będę Ci kupował złote, tamte różne rzeczy. Nie wiem, czy tak będę Cię kochał, czy będę szalał na Twój widok. Ale będę zawsze przy Tobie. Tego oczekuje kobieta. Również mężczyzna. Będę Cię zawsze kochał, kochała. Jesteś moim jedynym Adamem. Nawet gdybym, nie daj Boże, Ci chciała zdradzić, pilnuj mnie. Adam nie upilnował Ewy, nie? Pilnuj mnie, bo mogę zwariować. Musisz mi pomóc w tym, żebym dorastała do bycia kobietą i żoną dla Ciebie, stawając się darem. Stając się darem dla Ciebie. To jest proces. I dlatego takie małżeństwa mogą być święte i są święte. Zobaczcie, kiedyś jak ludzie mieli wiele dzieci, mój tata na przykład pochodził z rodziny 12-osobowej, znaczy 12 dzieci było. To było pokolenie, no wiadomo, jeszcze przedwojenne. Ja jestem najmłodsza z rodzeństwa. Rodzice już nie żyją, ale moja babcia Anastazja miała 12 dzieci. Kiedyś mówiłam do mojego taty, który był 12, mówił, że no ja wie, to babcia 12 lat, właśnie bez przerwy, co urodziła, no wiecie jak to kiedyś, bo może jakieś tam, ale chyba nie, no bo musiała być jeszcze młoda, czyli po 30 górów, bo jeszcze rodziła. To chyba 23 lata miała, jak wyszła za mąż. Ale zobaczcie, te osoby, ktoś powie, no tak, wiecie, jakbyś patologia. A zobaczcie, te osoby, nie wiedząc, jak ma funkcjonować to, bo nie znały tych zasad, które my już dzisiaj rozpoznajemy, płodność, niepłodność i tak dalej, wiedziały, że to jest ich zadanie. I tam nie było ani przyjemnie, ani super. Dzieci często jedno po drugim nosiło buty, no bieda, no my chociaż mieli gospodarstwo, to myślę, tam bieda, nie, ale no, na pewno nie było dobrobytu, ale spełnili to, co należy do ich oblubieńczego ciała. Czyli miłość rodzi miłość. Te dzieci były kochane, wszystkie przeżyły. No już teraz tam nie żyją, ale tak. Czyli zobaczcie, te rodziny, które ma kiedyś żyły, one więcej rozumiały niż my. Ponieważ widziały, że to jest obędzeł małżeński, sakramentalny. Dużo nie rozumieli, nie mieli takiej wiedzy jak my, ale mieli jakąś Bożą intuicję, jakąś taką Bożą prostą wiarę. Tak, że należy być wiernym i że trzeba te dzieci mieć, bo po to jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. No tutaj właśnie szata, emocje, rozum, to wszystko dzisiaj wpływa na ten wizerunek, ale to jest... I tutaj wracamy do tego, czym się mamy stać. Ikona. Ikon z greckiego prawdziwy obraz. Stąd słowo vero ikon, Weronika. Są jakieś panie Weroniki, to vero ikon, prawdziwy obraz. Ikona, to jest właśnie to słowo, tak? Ciało, i to też mówi Jan Paweł w teologii ciała, i tylko ono czyni widzialnym to, co niewidzialne i to, co duchowe. Ciało może to czynić, czyli ciało, ikony nie celebrujemy. Ikona jest oknem, przez ikonę patrzymy w wielkie misterium Boga, patrzymy właściwie w niebo i ciało ludzkie ma pokazywać miłość. Ma odsyłać do Boga. Zobaczcie, stąd mamy różne podpowiedzi, co możemy zrobić, żeby to ciało tak funkcjonowało. Rekolekcje, życie duchowe, wierność modlitwie, życie sakramentalne, dialogi małżeńskie, wspólny czas z dziećmi. Piękniejemy przez to, bo żyjemy zgodnie ze swoim sensem. Ciało funkcjonuje, bo ono nie jest bombardowane, ono spokojnie może funkcjonować. Ponieważ żyjemy zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z tym, co, jak powinniśmy żyć. Do tego mamy powołanie. Ludzie niespokojni to są ludzie niezamieszkani, ludzie, którzy nie znaleźli sensu, są ciągle niespokojni. Nieustannie muszą zmieniać miejsce zamieszkania, zmieniać meble, zmieniać samochody, bo są niespokojni. Duch ich wygania z wnętrza, żeby nie doszli tam, żeby czegoś nie usłyszeli. Czy są jeszcze jakieś pytania, bo ja przełączę. Będzie. będziemy mówić o nago. I teraz taki tryptyk króciutko. Nagość ciała, samotność, nagość, jedność. Tak. Tak Jan Paweł II rozwałkowuje, że tak powiem, tak rozwałkowuje teologię ciała. Nagość, jedność i samotność, czy może w innej kolejności, ale to już jest jakby nieważne, tak? I proszę Państwa, tak, mężczyzną i niewiastą stworzył ich, czyli człowiek ku człowiekowi, człowiek dla człowieka. No właśnie, to tak sobie już niech odejdą. Ja się tylko pochwalę, że te prezentacje, bo taki szkielet przesłałam pani Ani, ale pracuję właśnie w szkole z ojcem Damianem, franciszkaninem, który to jest młody chłopak i on ma takie jak to on mówi, ja ci podrasuję, on ma tak rasuje. No, ja nie wiem, co tu będzie, ale mam nadzieję, że będzie poprawnie i ortodoksyjnie. Więc mamy teologię ciała. Pozdrawiamy, na razie się wszystko zgadza. Właśnie, zaczęłam tutaj też od samotności. Proszę Państwa, to jest dosyć ciekawe, ta samotność w raju. Jan Paweł II mówił o tym, że pierwsze, czego doświadczył człowiek, tak, bo na razie nie mówimy Adam, to jest przede wszystkim samotność. I teraz pytanie, czy człowiek samotny może być szczęśliwy? Wiemy z tego opowiadania, że on nie był za bardzo szczęśliwy, bo poszukiwał, można powiedzieć, najprościej czego? No miał świat rzeczy, miał świat przedmiotów. I on nadawał im nazwy, czyli je uwłasnowalniał, on był ich właścicielem. Ale brakowało mu jakiegoś drugiego. Naprzeciw mojego ja musi być jakiś ty. Naprzeciw mojego ja musi stać na jakiś ty. Czyli brakowało mi osoby. Ja chcę rozmawiać. Te rzeczy nie rozmawiają ze mną. One upiększają moje życie, one mi estetycznie jakoś pomagają w przeżywaniu przestrzeni, ale one nie wchodzą w relacje ze mną. Czyli zobaczcie, to człowiek stworzony na obraz, podobieństwo, odczuwa brak, słusznie czy niesłusznie. Słusznie. Ponieważ osoba to jest relacja. Nie ma osoby samotnej. Czy to będzie relacja natury duchowej, jak w zakonach, pustelni, czy to będzie relacja tym bardziej małżeńska. Czyli człowiek jest sam. Jan Paweł II mówi, dlaczego człowiek sobie uświadamia, że jest sam? Dlatego, że ma ciało. I to ciało mu mówi, no nie pasuje, ja do niczego nie pasuję. To gdzie ja pasuję? Gdzie jest to jakieś ciało podobne do mnie? No nie widzę ciała podobnego do mnie. Nie widzę osoby. Nie widzę, nie nazywa tego jeszcze kobiecością, bo on nie wie, że on jest mężczyzną, czy stanie się mężczyzną. Ten człowiek, on nie odkrywa jeszcze płci w sobie. Nie odkrywa płci, tylko odkrywa człowieczeństwo. I odkrywa w tym człowieczeństwie zdolność do relacji. Z kim mam gadać? Do kogo mam otworzyć, jak to mówimy? Tak? No są dzisiaj ludzie, którzy rozmawiają z różnymi rzeczami. Ale to chyba choroba, nie? Z rzeczami rozmawiają, to zwierzę. Choć tak przychodzi ktoś zmęczony pracą, bierze swojego pieska i mówi, bardzo cię proszę o empatię w tym momencie. Płacz razem ze mną, tak? Mam trudno. No, byśmy powiedzieli, że to, nie wiem, może tak ludzie robią, a ja sobie tylko tak, wiecie, mam wyobraźnię i tak sobie to, no, ale obawiam się, że tak może być i co wtedy zrobimy? To wszystko już będzie nieważne, co tutaj głosimy. Więc przede wszystkim papież właśnie mówi, że człowiek oczekuje na coś, odczuwa potrzebę i w tym sensie mówi Jan Paweł II, że człowiek przekracza świat i jest ponad światem i on wie o tym. Samotność mu to, proszę Państwa, uzmysławia. Dziwne, nie? Samotność mu uzmysławia, że on jest ponad tym światem, że bardzo dobrze, że ten świat istnieje, przynajmniej jego zmysły coś mogą robić. Jego zmysły się napełniają, może słuchem, bo ptaki śpiewają, kwiaty pachną, to węch, jedzenie tam je, jakieś liście, patrzy też na coś, ale to nie wszystko. Dlatego człowiek, który by żył w takich odsłonach, to jest frustrat. To jest frustrat, to nie wytrzyma długo. I ten Adamach, też jakoś nie wytrzymuje ze sobą, jakby chciał wołać, Panie, Ty zrób coś z moją samotnością, bo zgłupieje. to jest niedobre dla mnie. I Pan Bóg to widzi. Tak, Pan Bóg to widzi. I słuchajcie, w tym momencie biblijnie, bo taki niuans biblijny się pojawia, że Pan Bóg, kiedy stwarza Adama, bo mamy te dwa opisy, ale już to zostawmy, jachwistyczny i kapłański, w tym opisie jachwistycznym jest powiedziane, stwórzmy człowieka na nasz obraz podobnego nam. No, taka liczba mnoga nam się pojawia, czyli jakby Bóg do siebie samego mówi, albo niektórzy mówią właśnie w tej trójcy, jest dysputa na temat, że trzeba temu Adamowi pomóc. Czyli jakby Trójca Święta cała zastanawia się, to jest oczywiście obraz taki antropomorfizujący, co będzie pasowało do tego człowieka, żeby on nie był taki smutny i żeby on był szczęśliwy. I to jest właśnie ta pierwotna samotność, zostaje, wynika, ta kobieta, która za chwilę powstanie, czy kobiecość, która powstanie, wypływa z Ducha Bożego, wypływa z Boga, że tylko to drugie naprzeciw spełni Adama, spełni człowieka. I w momencie, kiedy powstaje Ewa, Adam sobie uświadamia, tak, że on jest powołany nie tylko do tego, aby ziemię uprawiać, bo on już o tym wiedział, że chyba ma władzę nad nią, skoro wszystko było dla niego i ponazywał to wszystko, nadał mu rzeczy, ale widzi też, że żadna z tych istot żyjących, tak, nie jego najgłębszych potrzeb nie spełnia. Ja mam głębsze potrzeby niż tylko to, co widzę, słyszę, jem. Ja mam głębsze potrzeby. I papież mówi właśnie, że ciało pomaga mu to odnaleźć. Tak patrzyliście kiedyś na ciało, że jestem sam i to ciało mi pomaga. Zobaczcie, samotność dzisiejszych ludzi. Młodzież, która chodzi do hospicjów. I jedna dziewczyna mi mówi, proszę pani, ta moja opiekunka podopieczna, ona mi ciągle mówi o tym, co już mówiła. Ale mnie to nie przeszkadza, one są szczęśliwe, te dziewczyny, że tam chodzą. Zobaczcie, cały czas nawijka, jak to mówi młodzież, o tym samym. Ale to jest ta samotność, że chcę, żeby mnie ktoś słuchał. Chcę twojej twarzy, ja potrzebuję twojej twarzy. Bardziej niż tego, co mam do jedzenia i do picia. Że człowiek w samotności umiera. Dlatego więzienia są tak trudne. Takie więzienia, jak my rozumiemy, kiedyś, dzisiaj, w czasach. Tak? Więzienie, gdzie jest to osamotnienie, najgłębsze osamotnienie. I tutaj ten Adam, patrząc na to wszystko, jest okej, okay, ale brak. I zobaczcie, my też dzisiaj widzimy takich ludzi wyeksmitowanych, gdzie wszystkie więzi, relacje są poniszczone, zerwane. I tak naprawdę człowiek jest zniszczony od wewnątrz. Wszystko będzie tylko tapetą, będzie naklejaniem na to, co było i nic nowego się nie zdarzy. Tam nie ma świeżości w życiu. Tak? Więc reasumując, rola samotności jest dobra. Nieraz, słuchajcie, się mówi tak, chcesz podjąć jakąś decyzję, to jedź na rekolekcję, tak? Przemód to wszystko, zobacz, jak to będzie działać, zobacz, czy to do ciebie wróci, w jakiej formie to do ciebie wróci, twój pomysł na życie na przykład. To jest ważne, więc ta samotność jest też potrzebna. I teraz, Panie kochane, moje drogie, my mamy taką trochę zaborczość w sobie, bo my chcemy, żeby on ciągle na nas patrzył. No oczywiście już mówię o tej normie mąż-żona, że on ciągle, gdzie idziesz, co tak długo byłeś, obiad już 15 minut temu był na stole, tyle czasu robiłeś zakupy, po co to, rozumiecie? Ja oczywiście przesadzam, ale to jest świadome. Chodzi o to, że ciągle szukamy, patrz na mnie, tak? I nie rozumiemy jednej rzeczy, że mężczyzna, tak jak my potrzebujemy, mówiłam o tej preintuicji w Izraju, tak? Że my byłyśmy tak pięknie kochane przez Boga i gdzieś czujemy, że ja chcę tak być kochana, tylko to mnie zadowoli, nie jakiś podrzędny Adam, tylko ten Adam, ten mój Adam, który mnie będzie tak kochał, bo tylko mój Adam może mnie tak kochać, jak Bóg pomyślał, dla mnie akurat, dla was inaczej, dla każdego z nas inaczej, znaczy miłość, ale w różnych. I ten Adam, to my zapominamy, że ten Adam, my miałyśmy to doświadczenie miłości, on tego nie miał, tak, on nie miał, więc Adama trzeba nauczyć miłości, ale Adam potrzebuje samotności. Kochani, samotność mężczyzny. Nie wiem, panowie, czy mi teraz przytakniecie. Bardzo was proszę, przytaknijcie, bo mi się wtedy to będzie zgadzać z tym, co mówię. Tak? Panie Pawle, Grzegorzu, Jacku, tak? Dobrze, tak, tu panowie, tak. Bardzo was proszę, potaknijcie. Nie wiem, co robicie wtedy. ale wiem, że nieraz dziewczyny mówią, tak, z naszej tam wspólnot, a mąż tam się zmówili, chłopacy jechali na narty. Nie? To się dzisiaj nazywa narty, mówię na to, nie? Ale to się śmieję oczywiście. Także gdzieś oni muszą, tak, słuchajcie, nieraz panowie są takimi protezami dla siebie. Tylko mężczyzna mężczyźnie może pewne rzeczy poukładać. Nie? Dlatego są takie wspólnoty, zobaczcie, to też jakiś znak Ducha Świętego w Kościele. Wspólnoty mężczyzn, serce Dawida, wojownicy Maryi, mężczyźni świętego Józefa. Kochani, to po coś jest i to tylko dla mężczyzn. Ja myślę, to sekta jakaś, słuchajcie, dziewczyny, trzeba się temu przyglądać. Co oni tam robią? Kochani, więc zobaczcie, faceci facetom. Oni potrzebują samotności. Jak to wygląda no, w takim życiu, to trzeba to, wiadomo, no, w różnych okresach życia małżeńskiego różnie to wygląda. Ale tak naprawdę będziemy też samotnie umierać. Nawet jak przy nas będzie ten drugi współmałżonek, pomijając to, że za parę sekund skończy się małżeństwo. Węzeł małżeński ustaje w momencie śmierci jednego ze współmałżonków. I tak naprawdę stajemy w pierwotnej nagości, bez różnych masek, które w życiu sobie przyczepiamy przed naszym oblubieńcem. I w nim znajdziemy naszego Adama, jeżeli to będą kobiety, a w nim odnajdzie naszą miłość. I teraz tak, jak ty kochasz męża? Czy ty tak kochasz, że on się staje święty przy tobie? Czy tak patrzysz na twojego męża? Czy przez twoje postępowanie mój mąż, twój mąż uświęca się? Jest bliżej Boga? Czy raczej to jest destrukcja? Czy on się rozwala przy tobie, rozkleja, jakiś staje się zniewieściały, albo niemęski, albo tak, tak samo ty. Czy twoja żona, ta jedyna, tam innej nie będzie, chłopacy, przy tobie pięknieje, czuje się kochana, czy dajesz jej oznaki miłości, drobne gesty, Pan Bóg daje takie gesty i człowiek ma to odczytywać też w tym kluczu. Czy troszczysz się o nią? Ja wiem, że mężczyznom tej czułości się trudno nauczyć, bo one są jakby do innych rzeczy, ale właśnie takie dzisiaj kobiety, jak wiecie, nie chcą być całowane w ręce. A kiedyś to był wymóg dobrego wychowania. Szacunek dla kobiety jako matki i żony może, albo w ogóle kobiety. Wyszyński, który będzie beatyfikowany, wiecie o tym. On miał taki tak uczuł kleryków, jak wchodzi kobieta, nawet mówił, bez względu na to, czy to będzie siostra zakonna, nie wiem po co ta aluzja, to masz wstać. To masz wstać, bo kobieta weszła, matka, żona, siostra. Tak uczył kleryków. Piękne wychowanie, szacunek dla kobiety. No dzisiaj już kobiety nie mają czasami szacunku dla samych siebie. A więc ta rola samotności, zobaczcie, pierwsze, ja chcę wejść w relację, ja potrzebuję relacji. I gdyby nie to doświadczenie, to on by nie wiedział, że ta więź z człowiekiem jest potrzebna, czeka też na komunię osób. I to jest drugi, czy kolejny już termin, który Jan Paweł II ukuł, communio personarum, mówiliśmy, komunia osób. Ja nie jednoczę się z tobą, twoją płcią, ja się nie jednoczę z twoim ciałem, ja się z osobą, z tobą, z twoją osobą jednoczę. A przez to wchodzę w kontakt i z twoim ciałem, z twoją cielesnością, z twoją psychiką. Tak? I to jest właśnie ten początek drogi do drugiego. To jest ten sam zwrot, co był wtedy? Ten sam chyba. O. I teraz, kochani, Jan Paweł II mówi o pierwotnej jedności. Tak? Czyli najpierw jest samotność. I teraz, kiedy stworzony zostaje Adam, Adam już wie, że nie jest Adamach. Ja nie jestem Adamach. Adam jestem, dzień dobry. A ja Ewa. O co chodzi? Adam wie, że jest mężczyzną. Kobieta wie, że jest kobietą. Ewa wie, że jest kobietą, ponieważ ta dychotomia, ta dialektyka płci, różnorodność płci powoduje, że ja rozpoznaję siebie. Czyli, proszę Państwa, jak ja mam coś tu jasnego, na przykład, i sobie przypnę coś innego, to widzicie tę rzecz dlatego, że jest inna, na przykład kolorystycznie. Gdyby to było coś takiego samego, no nic tu nie mam, no to niewiele byście widzieli. I tak działa, słuchajcie, w idei religii, jak się bada ideę religii, to jest zawsze różnorodność, ale nie tylko w idei religii, nawet w idei kultury. Różnorodność jest napędem, jest progresem. różnorodne, zróżnicowanie. Bóg też lubi zróżnicowanie, dlatego mamy tak wiele tego wszystkiego w Piśmie Świętym, jeżeli chodzi o fakt stworzenia świata. No, można by stwierdzić, stworzył, a jednak jest powiedziane, co stworzył i jak. A zatem, zobaczcie, najpierw jest doświadczenie samotności po to, że ta samotność jest zawsze ku czemuś. Proszę Państwa, nie ma samotności dla samotności. Jak na przykład ktoś mówi, mam dosyć tego świata, wstępuję do Karmelu. Mam dosyć tego świata, idę na pustynię. A to nie jest dobry motyw. To trzeba leczyć. To jest choroba. Możesz odpocząć, czuć się frustrowany, ale nie można uciekać w samotność. Nie ma czegoś takiego. Samotność jest darem, ale jest zawsze wychylona ku czemuś. Byłam z młodzieżą w Orłowie, w Karmelu, u karmelitanek. Wiecie, że tam są siostry? Państwo wiecie, co to są siostry karmelitanki. One żyją za klauzurą, generalnie jest krata. I ta krata się młodzieży podoba. Ale pierwsze pytanie jest takie, za co siostry żyją? Zobaczcie, mentalność tego świata. Money, money, money. I dalej, jak siostry wytrzymują na tej małej powierzchni, mała kaplica i trochę ogrodu. I siostra mówi, z nim można. I wskazuje na tabernakulum. Z nim można, ciągle nowum. I zobaczcie, paradoks, mówię to też młodzieży. Samotność, która jest obecnością, tylko wtedy ma to sens. Nie ma samotności dla samotności, bo zwariujesz. Samotność jest obecnością. Obecnością osoby, mojego męża, żony, nawet jak jesteśmy w oddaleniu, ta więź duchowa, czujecie to nieraz? Koleżanka mi, słuchajcie, mówi, wiedziałam, że miał wypadek. Jechał gdzieś pod Łódź, tam pracuje właśnie jako kierowca, mówi, czułam, że miał wypadek, też we wspólnocie ludzie. I tak, dobrze się tam, nie wiadomo, tam, no trochę tak, ale nie tak, że coś bardzo poważnego, ale czuła to. Zobaczcie, więź duchowa. Kochanka tego nie wyczuje. Kochanka będzie patrzyła w SMS-y, no co on się spóźnia, już miał być. Żona wyczuje. To, co się dzieje, to jest to małżeństwo duchowe. Zobaczcie, dlaczego mistycy na przykład mówią o, wiecie o tym, że jest najpierw rodzaje modlitwy, tak mówi Teresa Wielka. Modlitwa ustna, dobrze. Medytacja, dobrze. Rozmyślanie, dobrze. Modlitwa skupienia, bez słów. Odpocznienia, całkiem bez słów. Zjednoczenia, nie wiesz, co się z tobą dzieje. Narzeczeństwo mistyczne, zaślubiny, małżeństwo. Jest ekstaza świętej Teresy, Bernini wyrzeźbił, w Rzymie jest ta figura. Ekstaza, mistyka, małżeństwa. I dlaczego nasze, to co my mamy na palcu, nazywa się też małżeństwem? To nie jest przypadek, że mistycy zaanektowali to słowo. O to chodzi, o przeżycie wspólnoty osób. Czy to będzie wspólnota między tobą a mężem, czy wspólnota między tobą, jak masz na przykład powołanie zakonne, czy celibataryża z Bogiem. Tak? Nie ma samotności dla samotności. Dlatego my wiemy, jak się ukarać. Słuchajcie, znacie takie określenie ciche dni? Boli? Zobaczcie, to nie jest twórcze. Diabelskie. Ciche dni, teraz będę cię karać, że się nie odezwę do ciebie. I też nie chcę, żebyś się do mnie odzywał. Będę cię karać. No to jest takie drobnomieszczańskie. I na dodatek jeszcze pozbawione. Właśnie to jest, słuchajcie, już passe. Ten będę milczeć teraz. Passe, no tak się zachowywać. Taka naiwność, bym powiedziała. To jest taki niedorozwój. Właśnie w samotności, potrzebujesz samotności, mąż mówi tak, dobrze. Ty tak, bardzo dobrze. To trzeba do tego podejść w sposób oczywiście dojrzały. Czyli człowiek, ta pierwotna samotność prowadzi go, zobaczcie do czego, do jedności. Jeżeli nie prowadzi to do jedności, to znaczy, że jest zła, że to jest zła. I mężczyzna właśnie odnajduje kobietę w sobie. Ty jesteś we mnie, ty w zasadzie zawsze byłaś we mnie. Nieraz narzeczonych też tam prowadzę, to oni mówią, ktoś tam mówi, mi się wydaje, że ja tą moją, nie wiem, Paulinę to znałem zawsze, od zawsze, nie? Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie. Tak nam się dobrze, jak się poznaliśmy, rozmawiać, bym cię zawsze znał. Ale przecież to niemożliwe, nie? Bo dopiero w Gdańsku jesteś tam od 2 lat. A mam wrażenie, jakbyś zawsze była. To jest coś, taka preintuicja, słuchajcie, takie, że ten Adam, każdy z was, panowie, wydobywa tą swoją Ewę, gdzieś ją ma w sercu, tą jedyną, która nie może być, to jest niezastępowalna, osoba jest niezastępowalna. i dlatego oni czują komplementarność. Tak, my jesteśmy dla siebie przeznaczeni. No dobrze, niech tak będzie. To młody chłopak był. I teraz, proszę Państwa, kochani, bo teraz jak ten człowiek Adamach, ten proch szuka takiego pokrewieństwa duszy, nie? Nieraz mówimy pokrewieństwo ducha, no to on tam nic nie widzi. Teraz on nie wie, czy on ma być jak ten lew, czy ma być jak ten krokodyl, czy ma być, no słuchajcie, są dzisiaj tacy biologiści, którzy mówią, że człowiek jest małpą, ale szczęśliwą, nie? Tu akurat jest lew. Ale dopiero, zobaczcie, przy Aniu się nie przestrasz, dopiero jak mężczyzna zobaczył kobietę, no to wiedział, że, że to jego oblicze, czy jej oblicze nie wygląda w ten sposób, że ona odbija blask, że ona odbija dobro, że ona odbija jakąś pierwotną świętość, że odbija po prostu Boga. Boga, ta twarz, która mnie prześladuje. Słuchajcie, twarz może prześladować w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No oczywiście mamy tutaj negatywne odsłony w mordercach z Katynia. Nie wiem, czy czytaliście Państwo o tych ludziach, którzy rozstrzeliwali polskich żołnierzy, to żaden z nich, nie, że tak powiem, nie umarł normalnie, naturalnie, w tym sensie, że albo skończyli obłędem, albo byli alkoholikami, albo popełniali samobójstwo. Twarze tych zamordowanych ludzi, tak samo człowiek, który robił zdjęcia dzieciom w Auschwitz, wynajęty przez nazistów. On przeżył wojnę. Zdjęcia go prześladują. Też był oczywiście, ten fotograf był więźniem. Dlatego mamy te zdjęcia. Ale na przykład prześladował świętego brata Alberta obraz Ecce Homo. Notabene obraz, który sam namalował Jezusa, tak? W cielenie ukoronowanego. I w tym obrazie dostrzegł ludzi ubogich. Dostrzegł twarze ubogich. A zatem to doświadcza również, tak, że pełnia życia, której doświadcza mężczyzna przy kobiecie, jest właśnie z tego powodu, że on ją otrzymał, że ona jest darem. I pamiętajmy o tym, że Pan Bóg nie wypożycza człowieka człowiekowi. Pan Bóg nie wypożycza. Pan Bóg nie jest jak w sklepie, dzisiaj możemy oddać, 30 dni mamy na oddanie jakiejś rzeczy. Pan Bóg daruje i jest wierny temu darowi. Za opakowanie nie ręczy, ale dar daruje. Za opakowanie to już musimy popracować nad tym. Tak? I dopiero zobaczcie, jak daruje to na całego. My nie chcemy być kochani na trochę. Zobaczę, jak mi z Tobą będzie, tylko chcemy być. Dlaczego? Bo tak kocha Bóg i my gdzieś to czujemy, my chcemy tak, takiej miłości. Tak? I to jest właśnie to uzupełnienie, dopełnienie i komplementarność. Uzupełnienie, dopełnienie i komplementarność. To czyni też człowieka wolny. Taka miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Teraz dopiero pasuje tu Koryntian. Przedtem nie. Bo jak to? Najczęściej, słuchajcie, młodzi ludzie, jak wybierają liturgię na zaślubiny, to chcą ten Koryntian. 13 rozdział. No, bardzo ładnie. To jest bardzo dobre. Natomiast dlaczego to Koryntian? Bo tu wynika to z Księgi Rodzaju, że taką miłością Bóg, taką miłość zaplanował, kiedy stworzył człowieka. Uzupełniają się kobiecość inaczej, męskość, dlatego są sobie nawzajem potrzebni. Komplementarność, jedni, ale różni. Jedni, jedność, ale różność, różnorodność. I dopełnia właśnie komplementarność, tak? I dopiero, zobaczcie, to co MN, to jest miłość i odpowiedzialność, zresztą to wszystko stąd, mężczyzna i niewiasta w tym 33 numerze. Człowiek staje się odzwierciedleniem Boga nie tyle w akcie samotności, ile w akcie komunii. Tak? Ile w akcie komunii. I małżeństwo pokazuje, że ta komunia jest możliwa. No to reasumując, nie jest samotność, człowiek jest powołany do jedności z drugim, do tworzenia właśnie komunii, bo tylko komunią może być między osobami. I teraz zobaczcie, jeżeli mówimy, że miłość jest owocna, no wiadomo, jedność, płodność, owocność, no to ta, nie mogą istnieć na przykład związki homoseksualne, bo one nie są zgodne z zamysłem Pana Boga. Związki lesbijskie, no to tak samo, nie mogą, dlatego że nie są owocne. I nieraz młodzież, no wiecie, oni tam raczej są w stanie wybronić każdą relację miłości, Ale mówię, słuchajcie, jeżeli by to miało być Boży pomysł na człowieka, że te kombinacje, ta kombinatoryka jest też możliwa, to byłoby to przede wszystkim objawione w Piśmie Świętym. Bo Pan Bóg nie jest zagadką. Ale jeżeli Pismo Święte nie objawia, że Bożym pomysłem jest również mężczyzna, mężczyzna, kobieta, kobieta, a raczej relacja męsko, męsko-kobieca, tak, to, to jest jedyny pomysł. I jesteśmy do tego właśnie zaproszeni. Jedność i nieodwołalność tej miłości. Taka miłość tutaj się nie kończy. Mamy teraz, proszę Państwa, też ciekawe zagadnienie na gości. Trochę już wspomniałam. I co jest ciekawe, że kiedy zjedli ten owoc zakazany, poznali, że są nadzy. No, raczej byśmy powiedzieli, zobaczyli, że są nadzy. A przekaz biblijny mówi, poznali. Dlatego nie chodzi o nagość jako fakt, tak? To nie chodzi o to, że oni byli nadzy, tak jak my to rozumiemy, tylko o jakieś doświadczenie nagości, na pewną ideę nagości, nie na fakt. To jest pewien obraz. Pewien obraz. Na przykład jestem ubogi, nagi, na przykład nic nie mam. Zdjęli mi ostatnią koszulę, no to na przykład jak mówimy w takich idiomach, to nie chodzi o to, że ktoś mi już, że chodzę czy biegam nago, ale już nie mam nic praktycznie, tak? Tak samo ta nagość, nie, to nie jest obraz historyczny, że oni biegali nago po raju, tak? Tylko chodzi o to, że to jest pewnego rodzaju obraz, który pozostał im po grzechu. Byli nago i nie odczuwali wstydu. To jest obraz przed grzechem. Wstyd, proszę Państwa, to jest światełko alarmowe, alarmujące. Uważaj, bo jesteś na granicy pomiędzy bezwstydem a chamstwem. Za chwilę będziesz chamem, jak przekroczysz granicę wstydu. Ludzie w raju się nie wstydzili, dlatego że kochali bezwstydnie. Kochali pozbawieni wstydu, czyli tak, jak się powinni kochać. Kochali osobę, a nie jej ciało i funkcję ciała. Natomiast bezczeszczenie ciała ludzkiego polega na tym, że nie, że je wykopię, że je sprofanuję, tak jak mówiliśmy, z grobów i trupy będę tam gdzieś rozrzucał, ale profanacja w małżeństwie polega na tym, że traktuję ciało drugiego jako moment wyżycia, przedmiot do użycia, potencjalne perwersje seksualne i rzecz, kupczenie ludzkim ciałem. Tak? I dlatego my się wstydzimy, że tak kochamy. Mówiliśmy już o tym, tak? Człowiek się wstydzi, że tak kocha, że ja kocham tak naprawdę to tylko to, że ty jesteś taka, owaka, a tak naprawdę to nic więcej, ale ja się tego wstydzę i ci mówię, że ja cię kocham inaczej. Imituję dar. Nie jestem darem, ale udaję, że go kocham. Kłamię moim ciałem. Oddając siebie tobie, kłamię, że tak cię naprawdę kocham, bo ja cię tylko pożądam. A jak ty to nazywasz miłością, to jest twoja sprawa. Tego nie mieli pierwsi ludzie, dlatego kochali się tą właśnie, czyli ta osobowo kochali się, jak powinien kochać człowiek. I papież właśnie mówi, że ta zmiana dotyczy, i teraz zobaczcie, dlaczego Adam się ukrywa przed Bogiem. Ukryłem się, bo jestem nagi. Moment. No to co, że jesteś nagi? No przecież wcześniej też byłeś nagi i teraz ci to przeszkadza, a wtedy ci to nie przeszkadzało. Nie, Adam odczuł coś więcej. Adam odczuł, że jakoś inaczej patrzy na Ewę, że głupieją mu myśli, że jego popęd seksualny nagle jest priorytetem, że on już nie potrafi inaczej, że on już nie wie, co to znaczy ojcostwo i kochać osobę. On chce się wyżywać, on potrzebuje przedmiotu wyżycia. Dlatego nie mówi do niej Ewa, tylko mówi ta obcość, ona obcość. Nie mówisz tak do kobiety. Nie mówisz, ta twoja matka to zrobiła. Nie mówisz tak do syna. Chyba nie wiem kiedy. To ona jest temu winna, że nie wiem, taki obiad. Obcość. To wchodzi. A? To na tym gra zły duch oczywiście. Na tym, dlatego papież mówi, że zmienił się sens ciała ludzkiego. To ciało już do niczego nie odwołuje. Do niczego nie zachęca. Do niczego. To ciało już nie świeci. Zgasiliśmy światła, możemy wyjść. To już będziemy teraz nudni, bo my wszyscy będą robić to samo i tak samo. Tak? I zobaczcie, tutaj człowiek się znudził własną własną płcią i własną cielesnością. On teraz tego ciała nie rozumie, wyszło spod kontroli, dlatego jest potrzebny dekalog. W raju Adam nie gwałcił Ewy. W raju nie było przykazań, ba, wiary nie było. W raju nie było cnoty wiary, bo ludzie Boga oglądali. Zobaczcie, ciało nie przeszkadzało im, ciało nie przeszkadzało im być blisko Boga, rozmawiać z Bogiem. I tutaj zobaczcie następna odsłona. Ciało nie jest nośnikiem grzechu. To nie ciało grzeszy. To nie ciało prostytutki grzeszy. Naszej notabene siostry, która się wystawia, kupczycia. Co grzeszy? Co jest sprofanowane najpierw człowiek? Duch. Trzeba najpierw zniszczyć duchowość, a wtedy ciało wszystko zrobi. Będzie na każde wstrzyknięcie. I świat tak to zrobi. Słuchajcie, w latach 50., kiedy Wojtyła pisze Miłość i Odpowiedzialność, w Ameryce po raz pierwszy wydaje się jest pomysł na Playboya. Gazeta, która się rozchodzi w wielu milionowych nakładzie. I teraz co proponują redaktorzy tego pisma? Wzięli ciało ludzkie, podnieśli z ulicy ciało ludzkie. Tak wyglądało ciało ludzkie po wojnie, bo Ameryka, mimo że nie brała takiego, nie była tak zniszczona, ale zniszczona była, przede wszystkim zdemoralizowana. Więc tak wygląda ciało ludzkie i to pokazują w Playboyu. Potem przychodzi rewolucja seksualna, 68 rok, mamy tutaj Dzieci Kwiaty, sławny ruch hipisowski, który też nasiąknięty już był tymi ideałami playboyskimi, że tak powiem, i całą mentalnością, która czyli oderwano osobę od daru, mężczyznę od kobiecości, możesz się masturbować, możesz zaspokajać swoje przyjemności, oczywiście seks od rodzicielstwa, rodzicielstwo od miłości, od jedno, wszystkie rzeczy. A Jan Paweł II w tej Polsce za żelazną kurtyną podniósł tego człowieka z Playboya, z Dzieci Kwiatów i teraz on w tych dzieciach coś chciał szukać. I on rozprostował tego człowieka, wyprostował go i na nowo zaczął coś z tym człowiekiem robić. Co jeszcze z tym człowiekiem poniszczonym? Z tym człowiekiem poniszczonym można zrobić. Tak? A zatem pojawia się też znaczenie wstydu. Też o tym pisze w Miłości i w Kobiecie i Mężczyźnie, Niewiasta i Mężczyzna, Jan Paweł II. Człowiek przez to, że się wstydzi, wie, że jest możliwość grzechu. Nie wstydzimy się, zobaczcie, małe dziecko, jak byłyście, no jesteście mamami, kąpiemy małe dzieci, nasze dzieci, dzieci się nie wstydzą rozebrać przed tatą, przed mamą, do jakiegoś momentu. Dlaczego? Bo nie ma grzechu. Ciało nie jest w stanie, czy myśl człowieka, czy sumienie nienaruszone. Tak? Natomiast wtedy, kiedy będzie już zróżnicowane, już będzie wiedziało, że jestem mężczyzną, kobietą, to człowiek musi pilnować pewnych znaków, tak, żeby patrzeć dobrze na siebie, na swoje ciało, na ciało drugiego człowieka. I dlatego pojawia się wstyd. Tak? Przed popełnieniem grzechu byli nadzy, to już wiemy, nie zachowywali się bezwstydnie. Jeszcze raz podkreślam, nagość to nie jest obraz, to jest pewnego rodzaju, to znaczy to nie jest fakt, to jest obraz. To nie jest fakt, że to tak było, tylko że to jest pewnego rodzaju nagość, czyli bez przeszkód staje przed Bogiem. Nie mam nic, co mnie od Boga odgradza. Tak staniemy kiedyś właśnie na sądzie naszym ostatecznym, czy kiedy będziemy po drugiej stronie, czy będziemy umierali, tak? Dlatego, że mieli dar ciała jako oblubieńcze. Wiedzieli, że kochają siebie jako osoby. Skąd on takie zdjęcie znalazł? I teraz, kochani, czyli, no właśnie, mamy tutaj ten obraz rajski, odnosili się tak, jak do Imago Dei. Jesteś dla mnie Imago Dei, jesteś obrazem Pana i Ty też jesteś dla mnie obrazem Pana. Byli świadomi daru i nie wstydzą się, jeżeli ja daruję komuś siebie, się nie wstydzę tego, że daruję, ale ten drugi, jak tego to źle przyjmie albo nie przyjmie, odczuwa wstyd. Tego oni nie doświadczali. No właśnie, czyli ciało było przeźroczyste dla ducha. Nie koncentrowali się na sobie. Mieli przystęp do siebie, nawet do swojego wnętrza. Tak? Ciało było w tej pierwotnej, byśmy powiedzieli, niewinności. Pokazywało to, co duchowe. Jak, zobaczcie, kobieta, która odsyła... I tutaj ta rola kobiecości, bo o ile mężczyzna to samotność, kobieta miłość. I teraz popatrzcie, ostatnie już takie podkreślenie, co robi, co może zrobić nieprzeciętna kobieta w życiu mężczyzny. I podam trzy takie duety. Adrianna von Speyer i Urs von Balthasar, już przywołany. Jan od Krzyża i Teresa Wielka. Vincenta Paolo, a jego współpracownika Ludwika de Marillac, notabene mężatka, potem była wdowa, założyciele tych zakonów, tak, ona Szarytki, on Towarzystwo Vincenta Misjonarza. Słuchajcie, te kobiety i wielu jeszcze innych, byśmy, no, chociażby też dr Wanda Pultaska i Jan i Karol Wojtyła. Kochani, Faustyna i Michał Sopoćko. Przecież Faustyna była mistyczką, Sopoćko niekoniecznie. Był profesorem Uniwersytetu Wileńskiego, Batorego. Znał się na działaniach mistyki i ją pięknie wyprowadził. Przy okazji skorzystał, został beatyfikowany. I tak jest, słuchajcie, kobieta wielka duchem, kobieta, która wie, jaką ma godność, ale nie, że ja sobie to produkuję, kobieta od Boga, podnosi każdego mężczyznę w górę. I słuchajcie, nieprzeciętni, mówiąc już kolokwialnie, faceci pójdą za taką kobietą, bo ona jest kobietą nieagresywną, niezaborczą. To jest kobieta wolna, która cieszy się ze swojej kobiecości, cieszy się, że może zbliżać Boga do innych ludzi. I o takiej kobiecie myślał Jan Paweł II, kiedy w Mulieris Dignitatem napisał: kobieta wychowawczynią do pokoju. Czy kobieta wychowuje do pokoju? Fajne, nie? To mi się podoba. Fajne. Tak, wychowuje do pokoju. Właśnie taka kobieta podnosi, dlatego Wojtyła mówi, obecność kobiety w środowisku nigdy nie jest obojętna, bo ona albo zatraca to środowisko, stając się wulgarna, a nawet bardziej niż mężczyzna, albo podnosi je w górę. Przy takich kobietach, o których wspominałam, wszyscy ci panowie skorzystali. Wszyscy są święci. Wolność. To już nie dam rady, kochani, chyba, bo papież mówi właśnie o wolności, myśmy też mówili, tylko człowiek wolny może kochać. Nie ma przymusu ciała. Jak przymus ciała jest, tam nie ma wolności. Wolność jest prawdziwa. No właśnie, słuchajcie, bardzo wiele też jest porad dotyczących tego, jak współżyć, żeby być szczęśliwym. I ludzie tutaj się gubią w tym, tak? Bo zobaczcie, tutaj okazuje się, że różne techniki, różne medyczne zastosowania, somatyczne leki, konfiguracje, etc. nie pomagają. Bo to znaczy, bo to jest coś głębiej. Ciało nie wiąże ludzi. Nie jest w stanie tego zrobić. I mimo, że właśnie ludzie tak myślą, bo są znudzeni sobą. Dlaczego? Bo ciągle właściwie jest to samo. Dlatego są perwersje. Dlaczego? Bo nie dochodzą do wnętrza, do ducha. Oni tam nic sobie już nie są w stanie oferować. I niestety to jest właśnie ten problem. No. Pięknie. I teraz ostatni już slajd. Kto to jest? Samarytanka, jedna z moich ulubionych perykop. Samarytanka, tutaj tylko zaznaczę, że to jest ta pierwsza postać. I potem mamy Pana Jezusa. To jest pewnie z jakiegoś filmu, nie wiem, czy tam. I to jest Ewangelia Jana, 4 rozdział, kiedy Pan Jezus rozmawia z prostytutką, kobietą, która kupczy swoim ciałem, która zarabia w ten sposób na życie. I ta kobieta przychodzi do tej studni, i Pan Jezus zaczyna z nią rozmawiać i ona po raz pierwszy rozmawia z mężczyzną, który nic od niej nie chce, rozmawia za darmo, a na dodatek pokazuje jej godność i po raz pierwszy, kiedy prosi ją, podaj mi ten kubek wody, ona mówi, tam nie masz czerpaka, podaj mi. Słuchajcie, to jest zagrywka Pana, to jest zagrywka Pana, bo w momencie, kiedy ja, ta prostytutka, dam Ci tę wodę do picia, to po raz pierwszy dam coś bezinteresownie. Będę darem dla ciebie, bo ty nie masz czerpaka. Napij się. Po raz pierwszy ta kobieta biedna, bezimienna, to ma też swoje znaczenie w Biblii, bo bezimienność oznacza, że ty i ty możesz tam być, w to miejsce. Pierwszy raz da coś za darmo, bo cały czas kupczyła, sprzedawała, nie znała innej ekonomii. W tym momencie staje się darem dla samego Pana. I Jezus mówi, gdyby znała ten dar Boży, prosiłabyś mnie, a ja bym ci dał wody żywej. I ona mówi, daj mi tej wody. Zobaczcie, nagle ktoś dotknął głębiej niż ci mężczyźni, którzy dotykali po omacku i tylko zewnętrznie jej ciała i funkcji jej cielesności. Dotknął jej ducha. Nie mogła nie być zafiksowana już od tego momentu na punkcie Jezusa. Idzie i głosi, kobiety tak mają, pójdzie, słuchajcie, powiedział mi wszystko, co zrobiłam. Nie oskarżał, bo kochał. O, gdyby znała dar Boży. Więc to jest, to są rekolekcje, ten obraz dla kobiet, dla nas. Kto wydobywa ze mnie piękno, moją godność, abym mogła pomóc też mojemu mężowi tak na mnie patrzeć. Co daj Boże, amen. Dziękuję.